Kończymy właśnie okres zmartwychwstania, okres Wielkiej Nocy, a rozpoczynamy okres zwykły, tą dzisiejszą liturgią uroczystości zesłania Ducha Świętego. Całe te 8 tygodni to było doświadczenie pielgrzymowania w wierze przez świadectwa ludzi, którzy widzieli. Od dzisiaj zaczynamy okres zwykły, czyli doświadczenie wiary bez widzenia. Bez pewności, bez przekonania. Tylko wiary, która sprowadza się dla Ciebie i dla mnie do doświadczania życia takiego, jakim ono jest. I prośmy dzisiaj, by to uroczystość zesłania Ducha Świętego upewniała nas w drodze bez widzenia, że doświadczenia, które mamy, są wystarczające dla naszej wiary i dla przemiany tego życia takiego, jakim ono jest. Przepiękna liturgia słowa. I dzisiaj mogliśmy doświadczyć, jak powstaje fala. Sekwencja kilka razy w Kościele, we wspólnocie podczas liturgii się pojawia. Tak tylko komentując tą sekwencję. Zachęcam, żebyście zawsze sekwencję śpiewali, bo to był ten moment, który Kościół próbował, wspólnota wierzących, próbowała wyśpiewać tą radość, którą przeżywa. Wszystko, co tam dzisiaj śpiewaliśmy, to jest opowieść o tym, jak my wierzymy w Ducha Świętego, który działa w nas, o co Go prosimy, dlatego warto to śpiewać. Sekwencje kilka razy się pojawiają, zawsze po drugim czytaniu przed Alleluja i zawsze były taką pieśnią ludzi wierzących do tajemnicy dnia, do tego, co to wyraża i co to ma ze mną zrobić. Dlatego zawsze zachęcam, żeby to śpiewać. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. O tym między innymi śpiewaliśmy. Dzisiaj modliliśmy się, zanim w ogóle jeszcze te czytania, które są przepiękne, modliliśmy się w ten sposób. Boże nasz Ojcze, Ty przez misterium dnia dzisiejszego, czyli przez tajemnicę z dzisiejszego dnia, uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, których zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. O jakich tu jest mowa cudach? My najczęściej myślimy, że to jest o to, że ktoś nie widział, a widzi, nie słyszał, a słyszy, nie chodził, a chodzi. Był po udarze, a nie ma udaru, wszystko wyparowywuje, wszystko znika. Wracamy do takiej pierwotnej, biblijnego początku. Też bym tak chciał. I myślę, że to jest dobre pragnienie i warto z tego nigdy nie rezygnować, z takiego głębokiego pragnienia, by w ten sposób Bóg zadziałał w naszym życiu. Ale ta modlitwa nie tyczy się tego. To ważne, to nie jest o tym. To nie jest o zjawiskach nadprzyrodzonych, które są rzadkie dla nas, tylko to jest opowieść o takim doświadczeniu działania Ducha, które charakteryzowało zawsze pierwsze głoszenie Ewangelii. Że ludzie, będąc różni, pozostając różnymi, byli jedno. To jest cud Ewangelii. Na czym, tak kiedyś ktoś tak ładnie skomentował, na czym polega chrześcijaństwo? Że gdyby został tylko jeden chrześcijanin, nie ma znaczenia jakiej denominacji, wszyscy zostalibyśmy nagle wybici, nie wiem, przez jakiegoś wirusa, który wyłapuje tych, którzy mają w sobie ducha chrześcijańskiego i zostałby tylko jeden chrześcijanin. To ten chrześcijanin nie różniłby się niczym od innych ludzi w błędach, w pomysłach, w jakości życia, w sposobie, w jakim przeżywa siebie samego, świat i ludzi, w lękach i obawach. Nazwalibyśmy to w naszych słabościach, małościach czy tej grzechach. W niczym by się nie różnił. Różnica polegałaby tylko na jednej rzeczy. Tylko na jednej. I to by nie dawało wszystkim spokoju. Dlaczego Ty kochasz tam, gdzie ja już nie kocham? Dlaczego Ty zostajesz tam, gdzie ja już nie mam siły iść? Jak Ty to robisz? I ktoś taki sam by powiedział, nie wiem. Bo doświadczenie zesłania, uroczystości zesłania Ducha Świętego to nie jest opowieść o tym, o wiedzeniu czegokolwiek, tylko o sposobie takiego przeżywania życia, w którym niewiedzenie jest częścią naszego życia. Nie wiem. Nie wiem, tak mam, tak doświadczam. Moglibyśmy to skomentować, idąc jakby taką refleksją, bo tak zostałem ukochany I tak tego doświadczyłam, doświadczyłem, że nagle tak patrzę na świat. A nie dlatego, że ja coś zrobiłam. Chrześcijaństwo nie jest o robieniu czegokolwiek komukolwiek w jakikolwiek sposób, w jakiś tam cudowny sposób może tak. Chrześcijaństwo jest o takim doświadczaniu bycia kochaną, kochanym, że nagle ja mogę nie wiedzieć i wybieram to z tego miejsca w swoim życiu. Przyjrzyjmy się tym dzisiejszym trzem przepięknym czytaniom. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich, jesteśmy w momencie Pięćdziesiątnicy, czyli 50 dni po święcie Paschy. Żydzi świętują święto Szawuot, święto tygodni. To jest takie dziękczynienie za pierwociny wszystkich zbiorów, ale tak naprawdę ten dzień ma upamiętnać nadanie Tory na Synaju. Jesteśmy w momencie, gdzie Żydzi otrzymują nowe reguły i nowe zasady. I teraz zobaczmy, zesłanie Ducha Świętego dokonuje się dokładnie w ten sam dzień. Nowe reguły, nowe zasady. Od dzisiaj rozpoczyna się okres zwykły. Nowe reguły, nowe zasady. W którym to doświadczenie wiary, o którym słyszeliśmy przez ostatnie 8 tygodni, mamy tym żyć. Mamy to zaufać temu niewiedzeniu i tym żyć. Że wystarczy. 8 tygodni wystarczy na to, żeby celebrować, czym jest zmartwychwstanie w naszym życiu. Nieważne, czy coś zapamiętaliśmy z kazań i z czytań, które słyszeliśmy tu, czy gdziekolwiek indziej, tylko ten okres już wystarczy. Wystarczy ci tej łaski, żeby teraz, idąc przez życie, stawać się świadkiem wiary we mnie. O, tak to mówię. Wystarczy ci. No i przyjrzyjmy się temu fragmentowi, który dzisiaj jest nam dany. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Słowo razem, tam jest dokładnie jednomyślnie. Uwaga, my często jednomyślność mylimy z jednolitością albo z jednakowością. Zobaczcie, to jest to coś, co nas często zżera, a na pewno nasze chrześcijaństwo w Polsce, że chcemy, żeby każdy ksiądz w każdym kościele było to samo. Dzięki Bogu nie jest tak. Żebyśmy wszyscy byli tacy sami. Jak dobrze, że tak nie jest. To byłoby strasznie nudne i porażające i to w ogóle by nie miało nic w sobie z odblasku Boga. Jedność jest doświadczeniem różnorodności, przeżywania w różny sposób życia i w różny sposób doświadczenia, że Bóg mnie kocha. My tu jesteśmy w tej świątyni i o tym jest chrześcijaństwo, nie dlatego, że jesteśmy tacy sami, mamy takie same poglądy, co nie daj Boże, głosujemy na tą samą jedyną słuszną partię, dzięki Bogu nie, tylko dlatego, że ciebie i mnie ukochał Pan. Ba, my tu jesteśmy po to, żeby zaświadczyć, że tu może być każdy, a tym bardziej ten, kto ma najmniejsze poczucie, że tu może być. Doświadczenie Kościoła, doświadczenie bycia chrześcijaninem, chrześcijanką, to jest doświadczenie takiej jedności, w której jedność nie jest plemienna. W moralności, w sposobie przekazywania informacji, w sposobie przeżywania życia, nie, w sposobie, jak z Eucharystii korzystamy. Jedność jest w doświadczeniu, że każdą i każdego z nas ukochał Pan w swój właściwy sposób. I my jesteśmy tego świadkami, bo tu jesteśmy. Bo gdyby ciebie i mnie w jakiś sposób nie ukochał Pan, nie przyszlibyśmy tutaj. Po co? Przecież schodzenia do kościoła nic się nie ma. Halo. Niektórzy myślą, że jak chodzą do kościoła, to będą mieli pierwsze miejsca w niebie. Naprawdę tak myślicie? Boże, to ja bym siedział już tam nie wiem gdzie. Przecież to tak nie działa. Fajnie by było, tylko chrześcijaństwo nie jest o sposobie wypracowywania zmiany, bo wtedy stałoby się dyscypliną, a chrześcijaństwo nie jest dyscypliną, tylko chrześcijaństwo jest doświadczeniem bycia ukochaną, ukochanym. Za nic. A im bardziej mam tego doświadczenie w sobie, tym bardziej rozumiem, że wspólnota wierzących jest dla wszystkich. Uwaga, i granic tego Kościoła nie ma. Dlatego jest przepiękne zdanie, poza Kościołem nie ma zbawienia, bo Kościół nie ma granic. I tylko wtedy nie ma granic, kiedy ja jestem tego świadkiem, bo ja doświadczyłem bycia ukochaną, ukochanym. Czujecie, o czym jest doświadczenie zesłania Ducha Świętego? Mowa o ogniu to zawsze mowa o obecności. O takiej obecności, która sprawia, że przypomnijmy sobie krzak gorejący. Mojżesz, który się wychowuje w wierze Abrahama, którego nie było. Mojżesz, którego nie było, wychowuje się w wierze Abrahama, którego nie było. Tak trzeba należy powiedzieć. I kiedy się wychowuje w tej wierze Abrahama, czyli w tym doświadczeniu, że Bóg mówi do wnętrza mojego jestestwa i posyła nas, to kiedy Mojżesz spotyka Boga w krzaku gorejącym, który mówi do jego wnętrza, to słyszy, że Bóg się jemu przedstawia. Moje imię jest, jestem, który jestem zawsze z tobą obecny. Jestem, który jestem zawsze z tobą obecny. Doświadczenie ducha, doświadczenie ognia w twoim i w moim życiu to nie są spektakularne dzieła, tylko doświadczenie obecności. Nie pytajcie mnie jak, bo ja nie wiem jak. Bo dla każdej i każdego z nas doświadczenie obecności będzie w inny sposób przeżywane. I chodzi o to, żeby pozwolić sobie pozostać w tym niewiedzeniu i zaciekawianiu się trochę tak jak Mojżesz. O, krzak płonie i się nie spala. O, jestem, który jestem zawsze z tobą obecny. Łaska wiary, zobaczcie, staje się doświadczeniem, że możliwa jest komunikacja ponad barierami. I o tym jest zesłanie Ducha Świętego. Nagle, kiedy apostołowie są razem, słychać szum, doświadczenie Pana, który zawsze z nimi jest, który sprawia, że mówią różnymi językami. To nie jest język wlany. Są takie różne techniki, że człowiek śpi, tam coś gra w słuchawkach i potem zna się jakiś język. Wszyscy byśmy chcieli się tak uczyć obcych języków, ale wiemy, że to jest marketingowa ściema. Proszę w to nie daj Boże nie iść, bo to nie o tym. I to nie jest o jakimś takim doświadczeniu marketingowego zesłania Ducha Świętego, w którym apostołowie mówią językami, których do tej pory nie umieli. Tylko to jest o tym, że mogą nadal nie umieć tego języka, a się potrafią porozumieć. Bo porozumienie ponad barierami jest doświadczeniem obecności Pana w naszym życiu. Czujecie, o czym jest Kościół? O czym jest Kościół, czyli wspólnota wierzących? Czym jest nasze zgromadzenie na tej liturgii? Porozumiewamy się tu ponad barierami. Bo tym, który nas jednoczy, jest Jezus Chrystus. Nie to, że jesteśmy tacy sami, tak samo myślimy, czy w ten sam sposób to przeżywamy. Nie, i oby nigdy tak nie było. Bo wtedy przestaniemy być Kościołem Jezusa Chrystusa, który jest dla wszystkich. Zawsze był, zawsze jest i zawsze będzie. A kiedy przestaje nim być, staje się sektą, ideologią i zawsze prędzej czy później zacznie kogoś wykluczać. I nie rozwijajmy tego wątku, bo myślę, że każdemu z was otwiera się teraz mnóstwo różnych przykładów z niedawnej historii Polski. Ale zostawmy to. Idźmy do drugiego czytania. Drugie czytanie to list do Koryntian. Paweł pisze do chrześcijan w gminie koryńskiej. Korynt, bardzo zamożne miasto, wielokulturowe. Miasto, w którym ludzie dobrze wykształceni, przyjmując wiarę, bardzo szybko widzą w sobie swoje jakości. I teraz, żebyśmy to dobrze rozumieli. Widząc swoje jakości, nazywają je charyzmatami, co jest słuszne i właściwe. A kiedy mają doświadczenie charyzmatów, nagle nazywają siebie, że ponieważ ja mam więcej charyzmatów niż ty, to ja jestem lepszy, lepsza. Zaczyna się duże rozwarstwienie we wspólnocie wierzących, bo nagle ktoś, dlatego że coś lepiej robi od innego, mówi, że jest lepszym człowiekiem. Lepszym człowiekiem, bardziej wybranym przez Boga, a ty jesteś mniej wybrana, wybrany. Zaczynają się coraz bardziej dzielić i rozwarstwiać. Zaczynają tworzyć się grupy i konflikty. Zobaczcie, to jest doświadczenie pierwszego Kościoła. Ono nie zmniejszyło się, tylko może teraz stało się bardziej wyrafinowane i bardziej inteligentne, ale ono zawsze było, jest i będzie. bo jesteśmy ludźmi. I w tym dzisiejszym drugim czytaniu, czyli w fragmencie listu do Koryntian, słyszymy jedno wielne, ważne zaproszenie. Różnorodność. Bóg działa we wszystkich, pośród wszystkich i każdemu, każdego chce przyprowadzić do siebie. Każdego. Bo doświadczenie ducha we wspólnocie wierzących to jest doświadczenie zrozumienia, że kiedy kończy się widzenie Pana, kończą się świadectwa ludzi, którzy widzieli, to sposobem, w jaki Chrystus istnieje pośród nas i jest widoczny dla innych ludzi, jest wspólnota wierzących. Proszę oddychać. To chce powiedzieć Paweł, pisząc do gminy chrześcijan w Koryncie. My jesteśmy Chrystusem. I teraz, dlatego to było tak ważne, żebyśmy zrozumieli, czy my mamy doświadczenie bycia ukochanymi za darmo, bo jedyne świadectwo, jakie mamy dawać sobie nawzajem, innym ludziom, jest tylko takie, że Pan kocha za darmo, za nic. I każde twoje i moje doświadczenie będzie się sprowadzało prędzej czy później do powrotu do tego. Najpierw będziemy myśleli, o, Pan mnie uzdrowił, Pan mnie przemienił, o, mogę robić to i tamto. Cudownie, ale to w ogóle nie o to chodzi. Więc znowu nam się to rozsypie. To ja tego nie rozumiem. Dlaczego Pan Bóg mnie nie wysłuchuje? Przecież tak się modlę, taki pobożny jestem. Znowu musi mi się to rozsypać, że to nie o pobożność idzie. To o co w tym wszystkim idzie? O, w końcu zaczynasz mówić rozsądnie. O co w tym wszystkim idzie? Idzie tylko i wyłącznie o to, by każda i każdy z nas miał takie doświadczenie miłosierdzia, ukochania, które jest twoim doświadczeniem życia, że z tego miejsca czerpiesz siłę do kochania, a nie do moralizowania innym ludziom. Bo ja nie wiem, jak żyć. Nie mam zielonego pojęcia, jak żyć. Sam nie wiem, jakbym żył, gdybym nie żył w zakonie. To nie jest, mam nieuregulowaną sytuację materialną, więc nie jestem dobrym kandydatem. Dobrze nie rokuję, tak to nazwijmy, póki co. A perspektywa nie jest jakoś taka bardzo świetlana. To jest trochę o czymś takim. Doświadczenie wiary to doświadczenie zobaczenia obecności Pana w nas, pośród nas, we wspólnocie ludzi wierzących i że Pan tak działa. Niektórzy z nas ciągle będą czekali na spektakularne znaki. Ostatnio na YouTubie mi wyskoczyło, kiedy była uroczystość tydzień temu w niebo wstąpienia Pana, to w jednym z kościołów w Polsce takie tutaj tryskały przed ołtarzem takie flary, coś tryskało i taka figura Jezusa została wciągnięta do nieba na takich nitkach. No przepiękne. Taki katolicki kicz, wiecie, którego jest strasznie dużo w kościele w Polsce. My się otaczamy tym katolickim kiczem i potem próbujemy to wpasować w nasze myślenie wiary. Zobaczcie, to są tylko kiczowate obrazy doświadczenia Pana, który chce ciebie i mnie ukochać. I warto to oglądać i zaśmiać się i ucieszyć, że ktoś ma taką fantazję. Jak mi kiedyś tak się odpali w głowie taki pomysł, to mi powiedzie: Artur, może już ci dziękuję. No bo to nie o to w tym idzie. Tylko o taki przekaz wiary, który rodzi w nas pewność Jego obecności pośród nas. My możemy tego nie przyjąć, że Pan się tak objawia. Dlatego mamy okres zwykły, bo to będzie w zwykły sposób przeżywane. W normalnej rzeczywistości. Będziemy tu przychodzić, słuchać kazań, które będą długie i nudne i będziemy czekać, kiedy się skończy, liczyć, ile osób zginie, jak się żyrandol urwie. Cudownie. Planować, co ugotujemy na obiad i inne takie. Rewelacja. Ale będziemy to robić, mając ufność w tej niepewności, że Pan mnie kocha. Dlatego będziemy tych słów słuchać. I o tym jest drugie czytanie i dzisiejsza Ewangelia. Kontekst dzisiejszej Ewangelii, zaczynaliśmy takim tekstem: wieczorem w dniu zmartwychwstania. Kontekst jest taki, że Pan Jezus objawia się Marii Magdalenie. Ja przypomnę, Maria Magdalena jest apostołką apostołów, bo jej pierwszej objawia się Pan po zmartwychwstaniu. Dlatego jest nazwana apostołką apostołów. Są dwie hipotezy. Jedna taka, bo nam się połączyło, że była prostytutką i stąd mamy Maria Magdalena z Magdali, żyjąca bardzo nieładnie, tak byśmy powiedzieli po katolicku. No więc mamy jedno skojarzenie, a drugie skojarzenie, pewnie bliższe prawdy, ale trudne też do wyprowadzenia z takich historycznych źródeł, to, że była bardzo zamożną, wpływową kobietą. Prawdopodobieństwo tej drugiej teorii jest dużo bardziej prawdziwe niż to, że to była prostytutka. Ale zostawmy ten wątek. To trochę są hipotezy. Różne źródła w różny sposób to opisują. Na pewno wiemy, że Pan objawia się Marii Magdalenie jako pierwszej. To jej przywrócił godność, bo wziął od niej pieniądze. Wziął od niej pieniądze i przywrócił jej godność, bo nikt od niej pieniędzy nie chciał brać. I ona, mając doświadczenie tego, że miłość Pana przywraca godność, staje się pierwszą, która chce o tym zaświadczyć. Zawsze pamiętaj, że doświadczenie ukochania jest przywróceniem godności. Ukochania, bycia przyjętą, przyjętym. Wejścia w cudze buty, a nie nauczenia się języka, w którym ktoś mówi, tylko w te buty wejścia. Superwizja terapeutów. Są różne formy superwizji, w zależności od tego, czy mamy nurty klasyczne, czy narracyjne, czy nienarracyjne. Ja akurat pracuję w nurcie nienarracyjnym. To w takim sposobie terapii superwizja często polega na tym, to się tak ładnie nazywa, że wchodzi się w buty pacjenta. Czyli opisuje się pacjenta, a potem wchodzi się w to emocjonalne doświadczenie, żeby zrozumieć, co robią moje pytania albo to doświadczenie, dlaczego utknęliśmy w terapii dla tej osoby. No jest to pewnego rodzaju projekcja, którą, korzystając z tego narzędzia, można mieć większy wgląd w daną osobę. Zobaczcie, doświadczenie przemiany twojego i mojego życia to nie jest często to, że ktoś nam powie, jak żyć, tylko to jest doświadczenie takie, że ktoś ze mną będzie w tym miejscu, w którym ja jestem, a ja znajdę rozwiązanie. Znajdziesz rozwiązanie, kiedy w miejscu w życiu, w którym jesteś, będzie ktoś, kto będzie obok ciebie. Wystarczy ci mądrości, wystarczy ci łaski, wystarczy ci miłości, żeby dalej iść przez życie. To jest nasza przemiana. A nie to, co zrobić, żeby żyć dalej. Jak to ułożyć? Czyli co mam zrobić? Pozwól sobie nie wiedzieć, doświadczyć cudzej obecności, a to nagle zacznie przemieniać twoje życie. Ewangelia zaczyna się fragmentem spotkania z Marią Magdaleną, gdzie Pan mówi: wstępuję do Ojca mojego i waszego. Bo zawsze doświadczenie zmartwychwstania, kiedy staje się twoim i moim sposobem myślenia o życiu, sprawia, że zaczynam odnajdywać, że jestem jego córką i synem. Dlatego słyszymy Ojca mojego i Ojca waszego. Kiedy świętujemy zmartwychwstanie, to nie świętujemy niczego innego niż prawdy o tym, że to jest mój ojciec, twój ojciec. I on wie, co każda i każdy z nas potrzebuje. Świętowanie zmartwychwstania jest o tym, że on jest moim ojcem, skoro Jezus zmartwychwstał. To jest też i moim. I nagle dzisiaj fragment Ewangelii rozpoczyna się wieczorem w dniu zmartwychwstania. Fatalne tłumaczenie na język polski, żebyśmy wiedzieli, jak się rozpoczyna fragment. Fragment się rozpoczyna w pierwszy dzień tygodnia. A dokładnie w ten jeden dzień. Ten pierwszy dzień tygodnia, byśmy otworzyli Pismo Święte, tak się zaczyna ten werset, czyli nie wieczorem w dniu zmartwychwstania. Pierwszy dzień tygodnia ma dosłownie znaczyć dla wszystkich chrześcijan jeden dzień, który nigdy się nie kończy. Nigdy się nie kończy to, że jesteś córką, synem Ojca. Nigdy się nie kończy doświadczenie zmartwychwstania. Brzmi dalej zdanie: tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Konstrukcja na język polski jest tak ustawiona. Tam jest napisane tak. Drzwi były zamknięte, gdzie przebywali uczniowie z obawy przed Żydami. To jest dość istotna kolejność. Bo to, że drzwi były zamknięte, większość z nas w domu ma drzwi zamknięte. Tylko ojciec Marek, który razem z nami mieszka, zawsze ma drzwi do swojego pokoju otwarte. I zawsze mówi, bo chce być w kontakcie razem z nami, więc jak ktokolwiek idzie, od razu wychodzi z pokoju. Ja witaj Arturze, ja mówię, witaj Marku. I się witamy i to jest zawsze bardzo przemiłe. I zawsze mówię, Marku, przeciągi robisz. Wiem, ale wtedy wiem, co się dzieje. Więc może warto mieć takie przeciągi, ale to ojciec Marek. A tutaj drzwi są zamknięte, bo to jest większość doświadczenia każdego z nas. Ale to, co uczniów gromadzi razem, to lęk. Lęk przed Żydami i uwaga, to jest taka zabawa słowami, i lęk Żydów. Kiedy pojawiają się lęki, zawsze mamy drzwi zamknięte. To chce wyrazić autor tego tekstu. Zawsze będziemy mieli drzwi zamknięte tam, gdzie się boimy drugiego człowieka. Zawsze. No ja też mam drzwi zamknięte. Z obawy przed Żydami, bo się kogoś boję, ale ten ktoś też się mnie boi i też zamyka drzwi. I buduje sobie na mój temat wyobrażenie. To jest nasze doświadczenie życia. Tam, gdzie wszyscy mamy drzwi pozamykane, tam wchodzi Pan i mówi pokój wam. Pokój wam nie sprawia, że ci uczniowie przestają się bać. Proszę tego nigdy nie pomylić. Uczniowie nadal się boją. Tylko Pan im mówi, pokój wam, to ja jestem. No, widzę, że się boicie, ale pokój wam. Zobaczcie, że to ja jestem. Więc się cieszą, że Pan jest z nimi tam, gdzie się boją. Bo myśleli, że Pan nie lubi ich, jak się boją. Że Pan nie chce ich bojących się. A Pan z nimi tam jest. I nadal im mówi, pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, taki ja was posyłam. Pan posyła ludzi bojących się, którzy nadal się boją, do tego, żeby szli do innych. Nie dlatego, że stali się mniej lękliwi, tylko że lęk przestał być dla nich przeszkodą do tego, żeby wejść do drugiego człowieka, który jest inny, różny, który czegoś nie rozumie, z doświadczeniem miłości. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. I tak brzmi zdanie, którym odpuścicie grzechy są nieodpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. To nie jest o posłudze, z tego jest wyciągnięta posługa konfesjonalna, sakramentalna, ale nie do tego się sprowadza fragment biblijny. O czym tu jest mowa? Kiedy doświadczysz w swoim życiu tego miejsca, że się boisz, i jesteś kochana, kochany. Jestem kochany w tym miejscu, gdzie się boję. I zobaczysz, że to Pan mnie takiego bojącego się, ciebie taką bojącą, bojącego się posyła, to masz Ducha Świętego, który sprawia, że błędy cudze i twoje własne przestają mieć znaczenie. Rozumiecie to? I stajemy się żywym Kościołem, żywą obecnością Jezusa Chrystusa. Możemy tym świadczyć. A nie tym, że kogoś zatargamy do kościoła, ochrzcimy na siłę i powiemy, jak mają żyć i nie wolno dzieci abortować. Ludzie, my wszystko sprowadzamy do moralności. A jeszcze kto z kim, na kim ma spać? To już wejdziemy wszystkim do sypialni i powiemy, jak mają życie układać, to już jak wszyscy będą tak żyli, to będziemy świadkami Jezusa Chrystusa. To nie jest o tym. Tylko takie głębokie doświadczenie bycia ukochanymi, w swoim własnych lękach i obawach, że mogę kochać i z kimś, kto jest naprawdę na trudnej swojej historii życia, na jakimś życiowym swoim zakręcie, mogę być z tym człowiekiem, a nie mówić, co ma robić. Co ci ludzie nie wiedzą, co mają zrobić, co są na życiowym zakręcie. Ludzie, którzy mówią, zabrałeś mi męża, żonę, moje dziecko, Boże. Oni nie wiedzą, że Bóg nie zabrał, tylko tak bardzo to przeżywają i potrzebują przeżyć to z ludźmi, którzy w Boga wierzą i wiedzą, że potrzebuje drugi człowiek obecności człowieka i przeżycia tego razem. Dlatego jest tam, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, jestem pośród nich. To jest Kościół. To jest żywy Kościół. W każdym innym sposobie staniemy się ideologią, strukturą, moralizą, i sakramentaliami, których za chwilę nikt nie będzie rozumiał. Będą wchodzili ludzie, będą się zastanawiać, co my tutaj odstawiamy, jaką szopkę. Będziemy wręczać takie kapcie, jak w kiedyś drzewiej się w muzeach wręczało. I wszyscy będą tu froterować, żeby nam nie porysowali tego kamienia. Staniemy się konserwatorami zabytków. Wiara nie jest o konserwowaniu zabytków. Wiara jest o takim doświadczaniu życia, które ciebie i mnie zaprasza do pełni życia pośród trudów i bólów, które każda i każdy z nas ma. Czego wam i sobie w Duchu Świętym życzę. Amen.